Chcemy się dzisiaj zająć w tej części szóstej z cyklu Walka z grzechem taką ciekawą sprawą. Będę mówił o fundamencie, ale głównie chodzi mi o pieczęć na fundamencie. Ale najpierw sobie przypomnijmy, o czym mówiliśmy wcześniej. Ostatnio mówiliśmy o usprawiedliwieniu przez wiarę. Ponieważ problemem człowieka jest wrodzona skłonność do grzechu, ma swoje potrzeby, naturalne potrzeby, które się zamieniają w pożądliwość, dlatego że jest skłonny do grzechu. I stąd w jego wnętrzu najczęściej mieszka zło. I Pan Jezus powiedział, że z wnętrza człowieka wychodzi wszelkie zło i ono kala człowieka, niszczy człowieka. I stąd problemem człowieka jest coś zrobić z sobą, żeby to zło opanować. Żeby się w jego wnętrzu nie rodziło to zło, nie rodził grzech. I mówiliśmy na przykładzie Kaina, że grzech leżący przed nami jest pokusą. Jest czymś, co mamy zwyciężyć w sobie, mamy pokonać w sobie, nie dopuścić, aby, jak mówi nam list Jakuba, aby ta pokusa, ta pożądliwość stała się brzemienna, żeby zaszła w ciążę. Bo wtedy ona, począwszy, czyli stając się brzemienną, rodzi grzech, a grzech wykonany rodzi śmierć. I właśnie Abraham był pierwszym człowiekiem, który wstąpił na drogę przewidzianą przez Stwórcę. Ponieważ człowiek ma naturalną skłonność, aby samemu się oczyszczać, aby się wydobywać z tego bagna o własnych siłach. I właśnie przez uczynki, przez samozbawianie się, człowiek nie jest w stanie siebie opanować. Musi mieć jakiś punkt poza sobą, musi być ktoś na zewnątrz, kto poda mu rękę i go z tego trzęsawiska błotnistego wyciągnie. I właśnie Abraham był pierwszym człowiekiem, który przez zawierzenie Bogu, wiara, zaufanie, będę mówił zawierzenie Bogu, uzyskał sprawiedliwość, czyli uzyskał stan trwałej woli, swojej trwałej woli, stałej woli, by Bogu służyć, by być Jemu posłusznym, a też służyć bliźniemu. I termin usprawiedliwienie w teologii chrześcijańskiej oznacza uczynienie człowieka grzesznego tak czystym w oczach Bożych, jakby wszystkie przykazania go obciążające, obowiązujące wypełnił, po prostu jakby nigdy nie zgrzeszył. I w Chrystusie Jezusie odkrył to apostoł Paweł, po nawróceniu, po zawierzeniu Chrystusowi stajemy się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czytamy w 2 Koryntian 5 rozdział. A to wszystko jest z Boga. Czyli Bóg w nas tworzy nową jakość, nową rzeczywistość. To wszystko jest z Boga, który nas pojednał z samym sobą przez Chrystusa. I Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. W jakim celu? Abyśmy się w Chrystusie, w Nim, stali sprawiedliwością Bożą. I dzisiaj chcę właśnie mówić o pieczęci na fundamencie. Taki jest wspaniały werset, drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, 19 werset. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony. Ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W Biblii tysiąclecia. A przecież trwa mocny fundament Boży, taką oto mając pieczęć. Poznał Pan tych, którzy są Jego oraz niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. A więc jest fundament mocny i niewzruszony. Bóg, Stwórca, dał nam mocny, niewzruszony fundament. I gdy w sierpniu roku 2011 te słowa sobie analizowałem, to obserwując wydarzenia na świecie, jakie były wokół mnie, wyciągałem takie wnioski. Posłuchajcie. Właśnie w sierpniu w Londynie pojawiły się jakieś dziwne rabunki, pożary. Młodzież się rzuciła na sklepy, niszczyła, rabowała, paliła. Anglia stała się poturbowana, zraniona, to prasa tak donosi. I okazało się, że nie chodzi o jakiś kaprys młodzieży rozwydrzonej albo młodzieży ubogiej. To nie była kradzież, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Tu chodziło o coś więcej. I właśnie wspominano, że też w sierpniu, ale lat temu 30, czyli w roku 1981 ubiegłego wieku, też były protesty. Ale były to protesty polityczne. I właśnie ten kraj, który do niedawna był uważany za pioniera nowoczesnej gospodarki na miarę XXI wieku, nagle zaczął pojawić się jako społeczny i ideowy bankrut. Napisano: dzisiaj Brytyjczycy są zagubionym plemieniem, zdezorientowanym, odrętwiałym i podejrzliwym. I prasa donosiła, że refleksje rozmaite, porządek polityczny i społeczny tego kraju trzeba oprzeć na zupełnie nowych fundamentach. To oznacza, że trzeba na nowo przemyśleć podstawowe kategorie debaty politycznej, natury społeczeństwa. Trzeba spojrzeć świeżo na problemy ludzi, którzy żyją. Dlaczego Anglia dzisiaj jest poturbowana i w swoich posadach drży? A musimy wiedzieć, że w wieku XVII-XVIII Wielka Brytania była najbardziej rozwiniętym i prężnym krajem świata. Tam zatriumfowały najwcześniej idee oświecenia, liberalizmu. Tam też się pojawiło społeczeństwo otwarte i możliwości awansu. A dzisiaj Wielka Brytania ma jeden z najwyższych w Europie odsetków osób uzależnionych od narkotyków, a także nastoletnich dziewcząt, które zachodzą w ciąże. Społeczeństwo staje się coraz bardziej nieufne do państwa i do współobywateli. Na przykład w ostatniej dekadzie spadło dramatycznie poparcie dla płacenia podatków. Zupełnie jak w Grecji, gdzie właściwie jest sportem nie płacić podatki. Anglicy, tacy solidni dotychczas, nagle zaczynają odmawiać płacenia podatków. I stąd trzeba zrewidować podstawy, fundamenty. W sierpniu również i inwestorzy na giełdach przeżywali koszmar, bo nagle się pojawiła panika i wyprzedaż akcji wywołała spadki na giełdach, takie największe od krachu w roku 2008. I co to wywołało? A więc w sierpniu się pojawiły informacje, że gospodarka amerykańska chyba jest w recesji, jest blady strach. Dlaczego tak ważna jest gospodarka amerykańska? Dlatego, że już od wielu, wielu dekad nie złoto, kruszec, sztaby złota w bankach, właściwie w skarbcach gdzieś zdeponowane, warunkują fundament dla finansów, ekonomii świata, czy też danego kraju. A w tej chwili świat i ekonomia świata oparta jest na dolarze. A dolar z kolei ma swoją bazę na silnej, stabilnej gospodarce amerykańskiej. I się okazuje, że ta gospodarka jest w recesji i że grozi bankructwo temu krajowi. To brzmi aż wręcz nieprawdopodobnie. I te właśnie nastroje na giełdach światowych w sierpniu, gdy nagle zaczął drożeć frank szwajcarski, gdy nagle trzecia i czwarta gospodarka europejska, Włochy i Hiszpania, zaczęły wpadać w spiralę zadłużenia i wszyscy w Europie, na całym świecie, w krajach zachodnich stwierdzają, że coś się dzieje niespotykanego. I okazuje się, że na nastroje i na kondycję finansową obywateli, ale też i gospodarek światowych, wpływ mają nastroje, już nie sztaby złota, nie gospodarka amerykańska, lecz nastroje inwestorów na giełdach. I wystarczyło, że dwóch urzędników finansowo-rządowych ze Szwajcarii mimochodem w wywiadzie telewizyjnym wspomniało, że chyba frank szwajcarski będzie w jakiejś tam przyszłości powiązany z euro. A więc frank i euro będą w jakiejś symbiozie, w jakimś połączeniu i już natychmiast się uspokoił rynek. Więc nastroje rządzą. No ale tym fundamentem w naszym współczesnym świecie, gdy chodzi o gospodarkę, jest tak zwana niewidzialna ręka rynku. Myśmy to przerabiali, pamiętamy, lat temu 20, 15, 10. I o co chodzi w tej niewidzialnej ręce rynku, która, jak się okazuje, teraz zaczyna zawodzić. Gdy spojrzałem sobie do pewnych opracowań, to tej metafory użył pewien szkocki myśliciel i filozof, który żył w XVIII wieku i starał się opisać mechanizm charakterystyczny dla gospodarek kapitalistycznych, które wtedy właśnie przeżywały swój rozwój. Adam Smith stwierdził, że działania poszczególnych jednostek, ludzi, fabrykantów, inwestorów, ale tych, którzy coś produkują, nie na giełdzie grają. Giełda się dopiero później pojawiła jako amerykański wynalazek. Ale poszczególne jednostki, które coś tworzą, gdy chodzi o dobra materialne, że ich działania wynikają z ich własnych, egoistycznych chęci. Chcą zaspokoić własne potrzeby. Ale robiąc to, w istocie przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb społecznych innych ludzi. A więc taki niewidzialny mechanizm, taka ręka rynku, mechanizm rynkowy, który jest zdolny do samodzielnej regulacji. Ja produkuję, bo chcę zarobić, ale produkuję to, czego ludzie potrzebują. Ja zaspokajam ich potrzeby, ale oni z kolei nabijają mi kabzę, mówiąc tak kolokwialnie. I się okazało, że ten mechanizm dobrze działał. Myśmy też byli tym zafascynowani. I pamiętamy, gdy minister pierwszego rządu już po tych zmianach lat temu 21, to właśnie o tym, tej ręce, niewidzialnej ręce rynku tak często mówił i się w naszym kraju tak diametralnie zmieniło pod tym względem. Tylko że tu jest coś bardzo ważnego i istotnego. Ta niewidzialna ręka rynku zapewnia społecznie pożądany poziom produkcji danego dobra pod warunkiem, że są spełnione rygorystyczne założenia doskonałej konkurencji. A więc jeśli ja produkuję jakieś dobro, to muszę być pewny, że moja produkcja będzie opłacalna i dla mnie, i dla kupujących. Ale gdy się pojawi jakaś konkurencja, która będzie zaniżać, będzie robić tylko po kosztach, bez zysków, gdy się potem pojawią kartele, monopole, gdy będzie nieuczciwa konkurencja, to nagle ja będę musiał podnosić, zmieniać warunki produkcyjne, podnosić ceny i się wszystko zachwieje, ta ręka niewidzialna po prostu będzie szkodzić niż pomagać. I to powinna być zasada miłuj bliźniego jak siebie samego. Ale w konkurencji, szczególnie gdy chodzi o pieniądze, wiemy, że ta zasada nigdy się nie popłaca, nie opłaca, bo pieniądz ma zupełnie inne kryteria, jest innym dyktatorem niż nasze sumienie, niż moralność. Ważniejszy jest rachunek zysków i strat, a nie dobro wspólne, nie społeczna harmonia, równość, sprawiedliwość. I to się właśnie zagubiło, tak stwierdzają dzisiaj fachowcy, w ciągu ostatnich 30 lat, a więc od roku 1980. I skutki, jakie mamy dzisiaj, to właśnie młodzież wykształcona, z dyplomami, znająca języki, nagle nie ma pracy. Nagle ma śmieciowe umowy, nie może wziąć kredytu, a ustawione wszystko jest na kredyt i taki długoterminowy, 30-letni, nagle oni nie mogą się ożenić, wyjść za mąż, mieć dzieci. Nagle wszystko, cały ten dobrobyt, który był im dotychczas gwarantowany, nagle teraz jakoś staje się im dla nich niedostępny, mimo że oni są tą właśnie nadzieją świata. Dlatego też, gdy to wszystko czytałem, to taki fragment, jaki apostoł Paweł zawarł w 1 Koryntian, rozdziale 3, wierszu 10 i niżej. Według łaski Boga, która mi została dana, jako mądry budowniczy położyłem fundament, a więc nie jakaś ręka niewidzialna. Coś gdzieś, jakiś mechanizm, pod warunkiem, że człowiek będzie dobry. Ale jako mądry budowniczy, ten człowiek, który kiedyś przecież był miłośnikiem Mojżesza i zakonu, teraz po nawróceniu, poznawszy Chrystusa, nagle stwierdza, że położył fundament, bo nie ma innego fundamentu niż ten, który jest położony. A tym fundamentem jest Jezus Chrystus. I teraz my musimy tylko uważać, co na tym fundamencie budujemy. Nasza budowla, jak on pisze, to jest 1 Koryntian, rozdział 3, 10-15, nasza budowla może spłonąć. Zależy, czy tam będzie złoto, srebro, drogie kamienie, czy drewno, siano, czy słoma. Spłonie tylko nasz dom, ale fundament jest trwały, mocny, niewzruszony. Ja się ostoję jak po pożarze, ale fundament nadal będzie solidny, on przetrwa. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli spłonie, poniesie szkodę, ale sam będzie zbawiony jak przez ogień. A więc Jezus Chrystus, ucieleśnione słowo, Zbawiciel, jest fundamentem, którego nic nigdy nie ruszy, bo jest niezależny od człowieka i od ludzkich mechanizmów. Nasza budowla jest od nas zależna. Albo takie dwa inne miejsca Bożego Słowa, które mówią o czymś innym. Że owszem, fundamentem jest Jezus Chrystus, ale również Efezjan, czytamy rozdział 2 i wiersz 20, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym narożnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. A więc fundament apostołów i proroków. Podobnie w Apokalipsie, rozdział 21 i 14 werset, a mur tego miasta, Jerozolimy, miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. A więc Chrystus jest tym kamieniem węgielnym, tym fundamentem mocnym, trwałym, ale również i apostołowie i prorocy. Najczęściej myślimy o tych 12 mężczyznach, którzy byli przy Chrystusie i tych 12 prorokach Starego Testamentu, tych większych i mniejszych. Ale tu nie chodzi o te nazwiska, o te postaci. Tu chodzi o coś więcej, o coś, co jest sednem sprawy. Tu chodzi o ludzi, którzy głoszą Słowo Boże. Dlatego, że i apostoł, posłaniec, i prorok, ten, który widzi Słowo, do którego Słowo Boże że dociera, to byli ludzie Słowa. I po prostu oni głosili Słowo. A więc Chrystus, Słowo ucieleśnione i ludzie Słowa, którzy je ucieleśniają codziennie, razem tworzą fundament. I Chrystus jest tego fundamentu narożnym kamieniem. I stąd ten fundament Boży jest niewzruszony, niezależny od nas, bo oparty jest na Słowie Boga, na Chrystusie Jezusie i na ludziach Słowa. Jest nim Kościół. Musimy wiedzieć, tu jest powiedziane wyraźnie, zna Pan tych, którzy są Jego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa Jego imienia. A więc ten fundament ma pieczęć. Pieczęć, dlatego że Chrystus zbawia grzesznika. Apostołowie, prorocy głosili do ludzi, którzy się nawracali. i razem tworzymy pewną wspólnotę. Na przykład w języku angielskim, podobnie jak i u nas, foundation ma podwójne znaczenie, fundament, ale również i stowarzyszenie. Podobnie jak i Grecy używali słowa temelios i też miało ono dwa znaczenia. Podobnie i my mamy fundament i fundacja, czyli jakieś zrzeszenie, coś, co tworzymy, aby jakieś cele realizować. I właśnie Kościół składa się z ludzi, którzy są wspólnotą gwarantującą wszystkim dookoła, że gdy na tym fundamencie, którym jest Chrystus Jezus, razem będą budować, to się nie zachwieje ich życie. Każdy, kto wierzy, mówiliśmy w zeszłym kazaniu, ten nie będzie zawstydzony, gdy wierzy w Chrystusa. I chciałbym właśnie przybliżyć, co znaczy ta pieczęć. Pieczęć, która ma te dwie części. Zna Pan tych, którzy są Jego, a więc członków tego stowarzyszenia, tego ciała, tej fundacji, bym powiedział, Kościoła. Zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz ci, którzy są Jego, mają odstąpić od nieprawości, ponieważ wzywają imienia Pańskiego. A więc pieczęć, która mówi o autentyczności. Jeśli taki fundament złożony z Chrystusa i ludzi z Słowa i z tych, którzy to Słowo przyjęli, razem się na tym fundamencie budują ten dom duchowy, ten budynek, to ciało Chrystusa, Kościół, to właśnie jest pieczęć autentyczności, znak własności, znak firmowy. Ale jest wielką ciekawostką, skąd się wzięło takie właśnie sformułowanie u apostoła Pawła. I chyba się zdziwicie, że ono jest wzięte ze Starego Testamentu, ale nie jako cytat. Zazwyczaj są to cytaty. Jezus nieraz cytuje Stary Testament, apostołowie w swoich listach, autorzy listów cytują Stary Testament, ale w tym przypadku nie ma cytatu. Po prostu apostoł Paweł nawiązuje do pewnego wydarzenia w czwartej księgi Mojżesza. Gdy Mojżesz przemówił do Koracha i do całego jego zastępu, jak tam jest napisane, czyli całej jego rodziny, całego rodu. Jutro Pan ukaże, kto jest Jego i kto jest święty. Pan okaże, kto do Niego należy jutro. I pamiętamy, co się wtedy stało. I tu właśnie jest ta druga część, drugi cytat. I przemówił do zboru tymi słowy na drugi dzień, gdy się zgromadzili wszyscy. Odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. To jest 4 Mojżesza, rozdział 16, wiersz 26. A wcześniej był werset 5. A więc Pan okaże, kto jest Jego, i odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Ale apostoł Paweł nie przytacza tego wydarzenia, nie opisuje, nie przeprowadza jakiejś analogii. Po prostu on w tamto wydarzenie, czy właściwie na bazie tamtego wydarzenia, wkłada wypowiedź Jezusa. Niejako w usta Mojżesza, niejako na kanwie tamtego wydarzenia wkłada coś, co Jezus powiedział, a mamy cytat z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział 22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? W Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? W Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A ja im wyznam: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość. A więc tekst Starego Testamentu przepisano tutaj w słowach Jezusa. Gdy Paweł apostoł tu pisze: zna Pan tych, którzy są Jego. Niech odstąpi od nieprawości wszelki, kto wypowiada Jego imię, imię Chrystusa. Ten właśnie fragment mówiący że w Jego imieniu uzdrawiali, demony wypędzali, w Jego imieniu prorokowali. On mówi, nie znam was, którzy czynicie nieprawość. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie, mówi Jezus. A Mojżesz powiedział, odstąpcie od namiotów tych bezbożnych ludzi, nie dotykajcie niczego, co do nich należy. I to właśnie ta ciekawa rzecz, którą tutaj widzimy, ona nam powiada, że i apostoł, i Kościół posługiwali się Pismem Świętym. Ale te cytaty zna Pan tych, którzy są Jego oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa Jego imienia, nie są dosłownym powtórzeniem tekstów Starego Testamentu. Po prostu pierwsi chrześcijanie zawsze czytali Stary Testament w świetle słów Jezusa. Powtórzę. Pierwsi chrześcijanie zawsze czytali Stary Testament w świetle słów Jezusa. Oni się nie zajmowali wyrazowymi subtelnościami. Po prostu w każdej sytuacji stosowali ogólny sens wypowiedzi. I tamto wydarzenie okazało, kto z tych wszystkich, którzy tworzyli naród wybrany na pustyni, a przecież Korach, Datan, Abiron to byli kuzyni Mojżesza. To byli naczelnicy rodów, razem 250 osób. I nikt nie wiedział, kto należy, a kto do Pana nie należy. Dopiero ten bunt wywołany. Potem tamten test sprawdzian. Wyjdźcie, stańcie, potem się odłączcie. I gdy Bóg zadziałał, ziemia się roztąpiła i ich pochłonęła, to się okazało, Pan zna tych, którzy do Niego należą. Tu my stoimy, tamtych już nie ma. Myśmy od nich odstąpili. Myśmy z nimi nie uczestniczyli w ich buncie i w ich tragedii. I Pan Jezus teraz mówi do tych, którzy w Jego imieniu prorokują, demony wypędzają, uzdrawiają, wzywają Jego imię. Zobaczcie, jak trudno jest odróżnić. Dlatego też tylko Pan zna tych, którzy są Jego. Nam trudno jest to samemu określić. Nie możemy, jak mówi nam Pan Jezus w innym miejscu, wyrywać tej życicy, konkol, ale tam jest oryginalne życica. Nieraz już o tym mówiłem i chyba też znamy to, nie będę teraz może wyjaśniał, że chodzi o chwast podobny do młodego żyta. Od pszenicy, gdy razem rosną, są do siebie podobne. Gdy urosną, to będzie widać, gdzie jest ziarno prawdziwe, pełne kłosy ziaren, a gdzie jest dalej ten delikatny, szczupły chwast. Ja teraz po prostu mam obraz tego, gdy widziałem to na polu i dlatego tak to staram się opisywać. Nam trudno jest rozróżnić, ale tam jest powiedziane, że przyjdzie dzień, gdy będzie to aniołowie to rozróżnią. Pan zna i aniołowie Jego to rozróżnią. Nam nie wolno, bo byśmy czasami wyrywali i pszenicę z tym konkolem, z tą życicą. I tu właśnie jest taki piękny obraz tej pieczęci. Pan zna. Duch Boży poświadcza memu duchowi, że jestem Bożym dzieckiem. Pan zna. Gdy przyjdzie dzień porwania Kościoła, jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Pan zna, Pan wie. Ale my, którzy wzywamy Jego imienia, mając tę pełną samoświadomość, musimy odstąpić od nieprawości. Mówimy to wszystko teraz w kontekście walki z grzechem. I pamiętamy, gdy mówiliśmy wcześniej, jak postępować ze złem. Zło dobrem zwyciężaj. Nie walcz złem złymi metodami. Wtedy będzie jeszcze gorsze zło, będzie więcej strat. Ale właśnie wtedy chrześcijanin się zapiera, nie poddaje złu, ale błogosławi. Nie zło błogosławi, nie. Ale ludzi, którzy temu złu ulegają, którzy czasami są w niewiedzy, błogosławi. Modli się. A Pan daje wyjście. Pan umie wyrwać pobożnych z tych sideł, z tej porządliwości, jak czytamy w liście Piotra, gdzie jest mowa o Locie. Dlatego też ten werset, ta pieczęć, o czym mówimy, ona określa nam takie dwie ważne zasady dotyczące Kościoła. Pierwsza mówi, że Kościół się składa z ludzi, którzy należą do Boga. Którzy oddali siebie Bogu tak, że nie należą do siebie, siebie samych, nie należą do świata, lecz są własnością Bożą. Mam nadzieję, żeśmy to pojęli i że nas to raduje. Nie należę już do siebie. Znamy tę pieśń? Oczywiście jest to pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma i podam od razu numer, to teraz mówię z pamięci, 239. Bardzo ją kiedyś lubiłem. Nie należę już do siebie. Jestem własnością Bożą. Wszystko, co mam, Jemu chętnie niosę. Moje dary, talenty, wszystko Mu niosę. A On też zna, że jestem Jego. Jego pieczęć, Duch Święty we mnie cały czas mnie pieczętuje i potwierdza i rozradowuje. Ale jest drugi element. Ja, należący do Boga, będący własnością Boga, odstępuję od niesprawiedliwości, od nieprawości. Nie od ludzi, nie od świata, nie uciekam od świata, ale tego, co jest nieprawością w tym świecie. Od tego odstępuję, będąc świadkiem Chrystusa. Jezus wyraźnie mówi, że musielibyśmy wtedy wyjść ze świata, gdybyśmy chcieli być tak no, zachowani. Nie możemy tego zrobić. A więc Kościół się nie składa z ludzi doskonałych, bo nie było w ogóle Kościoła na ziemi. Byłby już w niebie. Po prostu Bóg jest zainteresowany nie tym, dokąd człowiek już zaszedł, jak bardzo jest święty, nie. Bóg nie jest zainteresowany tym, abyśmy już osiągnęli jakiś stopień świętości. Bóg jest zainteresowany kierunkiem, tym, dokąd idziemy. Bo Kościół się składa z ludzi, którzy są zwróceni w stronę sprawiedliwości. A zwrócone w stronę sprawiedliwości oznacza, wtedy my mamy niechęć do grzeszenia. Nie chcemy grzeszyć. Grzech nas ciągnie, ale my mówimy mu nie. Mówiliśmy wcześniej, we wcześniejszych naszych rozważaniach, że jesteśmy antagonistami wobec grzechu. Że się sprzeciwiamy, że się z nim kłócimy. Coś nas bardzo pociąga, my mówimy mu nie. To nas jeszcze bardziej ciągnie i nasze nie osłabia. To Bóg nam daje wędzidło, daje nam uzdę i delikatnie nas zachęca, poucza, pościga, abyśmy mieli zdolność powiedzieć nie. Kain właśnie był zachęcany, że masz nad nim panować. I właśnie Bóg nas uczy tego, abyśmy należąc do Niego, mając świadomość, że On nas kocha i że nas cały czas ochrania, abyśmy też i samodzielnie, nie że On za nas, ale my samodzielnie mówili nie grzechowi w swoim życiu. Mamy się odcinać od nieprawości w swoim wnętrzu. I to właśnie jest ten mocny i właściwy fundament założony na Chrystusie, tak, na Chrystusie, który te wielkie sprzeciwy grzeszników, Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwsze wiersze, zniósł na sobie. Też i my, patrząc na Jezusa, mamy się wzorować na Nim, a więc Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół, czyli ludzie słowa, którzy również się sprzeciwiają temu grzechowi, odcinają od nieprawości i razem tworzą na tej ziemi oazę, dom duchowy, rodzinę Bożą, osadzoną na mocnym fundamencie. I mamy tę pieczęć na sobie. Taki piękny, może wzorzec dalibyśmy z dnia Pięćdziesiątnicy. Już nieraz o tym mówiłem. Dlaczego z tych kilku tysięcy, nie wiem ilu tam było tysięcy ludzi zainteresowanych Chrystusem w Jerozolimie, może było ich więcej. Dlaczego tylko 120 przyszło do wieczernika na modlitwę? A przecież tam się miało wydarzyć i wydarzyło no, epokowe dzieło. Wstąpił Duch Święty. Dlaczego? Pan wie, kto jest Jego. Pan wie, kto się odetnie od nieprawości. Pan wie, kto przyjdzie. I tam przyszli mężczyźni, kobiety razem i się zgromadzili. Tylko 120 osób. Co my dzisiaj robimy? Czasami jest trudno nam przyjść na nabożeństwo. Czasami nam trudno jest sobie włączyć Biblię, Nowy Testament posłuchać, otworzyć, poczytać, zaśpiewać pieśni. Zajęci cały czas. A tymczasem ta pieczęć na nas zna Pan, którzy są Jego, oraz że się odcinają od zła ci, którzy wyznają Jego imię, jest mocna. Fundament jest mocny. I kochani, zachęcam nas wszystkich, abyśmy budowali samych siebie na tej najświętszej wierze, którą nam Pan przekazał. A też i modląc się w Duchu Świętym. Następnym rozważaniu będziemy mówić o trzech kluczowych pytaniach, jakie padły w pierwszych dwóch rozdziałach, właściwie to są rozdział trzeci i czwarty Księgi Rodzaju. Ale na dzisiaj już kończę i życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa.